Ostatnio zauważyliśmy, że odpowiedzią, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym na pytanie, dlaczego Bóg przyzwala na zło, to jest Jego decyzja, którą podjął po potopie, że chociaż myśli człowieka od jego młodości są złe, to już nie zniszczy świata ludzi i zwierząt aż do czasu odnowienia wszystkiego. I dzisiaj w naszym studiowaniu po kolei Ewangelii Łukasza doszliśmy do miejsca, gdzie opisany jest pewien szczególny rodzaj zła. Jest też pokazane w słowach Jezusa też, jaka może być, jaka jest Boża odpowiedź również na ten szczególny rodzaj zła. Czytaliśmy przed modlitwą właśnie ten opis i wydaje się, że to jest proste do zrozumienia. Po prostu Jezus, tak jak miał w zwyczaju, poszedł któregoś razu do synagogi w czasie szabatu, czyli rozumiemy, że to była nasza dzisiaj licząc sobota, i tam nauczał w jednej z synagog. I prawdopodobnie po nauczeniu, po całym tym nabożeństwie, on zauważył, że gdzieś tam jest kobieta, która jest zgięta w pół i nie może się wyprostować. I zawołał ją, zobaczcie, tutaj czytamy w 12 wersecie, Jezus zobaczył ją, przywołał i powiedział do niej: kobieto, jesteś uwolniona od swojej dolegliwości. Nawet nie było tak, że ona go prosiła, tylko Jezus niejako wyszedł z inicjatywą, zawołał ją i ją uzdrowił. I położył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i wielbiła Boga. I to wydarzenie każdy z nas ocenia, że to było dobre, że to było coś niezwykle dobrego. Każdy z nas, podejrzewam, też chciałby coś podobnego doświadczyć na jednym z naszych nabożeństw, czy po naszym nabożeństwie, jeżeli ktoś byłby w sposób ponadnaturalny uzdrowiony. Natomiast okazuje się, że przełożony synagogi był poruszony w sposób negatywny, dlatego że Jezus w jego mniemaniu złamał szabat, kiedy uzdrowił tę kobietę. No i mówi tak: jest 6 dni, w które należy pracować, wtedy przychodźcie i dawajcie się uzdrawiać, a nie w dzień szabatu. 6 dni macie na to, żeby tu przychodzić i się dawać uzdrawiać, a nie tutaj, kiedy nie można nic robić, kiedy łamiecie prawo, tradycje i tutaj burzycie ten porządek synagogi. I ciekawe jest, że Jezus odpowiada nie w liczbie pojedynczej, ale w mnogiej. Zauważcie, że słowa odpowiedzi Jezusa rozpoczynają się od słowa obłudnicy, liczba mnoga. To znaczy, że prawdopodobnie ten przełożony synagogi wyraził opinię wielu, którzy tam było, którzy w tej chwili tam byli i przypatrywali się tej sytuacji. Wielu tych, którzy się zgadzali z tym przełożonym synagogi. Pan mu odpowiedział: obłudnicy, czy każdy z was w dzień szabatu nie odwiązuje swego wołu lub osła od żłobu i nie wyprowadza, by napoić? I to znaczy, że oni są w stanie wykonać pewne rzeczy względem swoich zwierząt, czego odmawiają względem ludzi. Tego rodzaju praw się doczekali, tego rodzaju tradycji i nauki doczekali się ze strony rabinów i jeszcze uważali, że to jest dobre, że to jest pobożne, że to jest sprawiedliwe w Bożych oczach i że tak trzeba. I to było bardzo silne w nich przekonanie, ale Jezus mówi o tym: czy tej córki Abrahama, którą przez 18 lat szatan trzymał spętaną, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Pokazuje im tutaj, że ona jest jedną z ich narodu. Ona jest tak jakby należącą do tego takiego pojęcia, no, narodu braterstwa również. I odmawiali jej tej łaski i tego uzdrowienia. No, co jest tutaj znamienne, Jezus przypisuje ten stan kobiety działaniu szatana. 18 lat. Nie wiem, czy jest możliwe, że jest taka jednostka chorobowa, że człowiek jest zgięty w pół i nie może się wyprostować. Natomiast każdy z nas wyobraża sobie, jak udręczona przez te lata była ta kobieta. Nie mogła się wyprostować, widziała tylko tyle, co no, małe kółeczko przed sobą i nie mogła normalnie ani pracować, ani żyć. Nie wiemy też, z jakiego powodu jej to się stało. W każdym razie to, co Jezus zrobił, zrealizował między innymi to, o czym czytaliśmy w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza, że On przychodzi wyzwolić jeńców. Przyszedł, aby wyzwolić jeńców. I On tutaj właśnie w takich kategoriach mówi. Rozwiązujecie wołu i tę kobietę trzeba było rozwiązać z tego zniewolenia. Uwolnić ją. I to było czymś dobrym. I teraz jakie zło, oprócz tego, że tutaj tym złem, które na pewno każdy z nas identyfikuje, jest to zło, które szatan spowodował, tę chorobę, to kalectwo, którym dręczył tę osobę, to tutaj z tego opisu wydziera takiego właśnie szczególnego rodzaju zło, które polega na tym, że ludzie w imieniu Boga czynią to, co Bogu się nie podoba. I są przy tym mocno przekonani, że mają rację i że to się Bogu podoba. Nie wiem, czy dobrze się wyraziłem i czy zostałem zrozumiany, ale jeszcze raz powtórzę. W imieniu Boga czynią zło, które się Bogu nie podoba, powołując się na to, że Bóg tego chce. To jest bardzo przewrotne, jakby diabelskie takie spowodowanie myślenia w człowieku, które prowokuje człowieka do tego, żeby czynił krzywdę, czynił zło, myśląc i będąc przekonanym, że on służy Bogu, że wykonuje Bożą wolę, że to jest sprawiedliwe to, co on robi. I oczywiście tradycja, zauważcie, hebrajska, znaczy tych rabinów, którzy żyli w tych 4 wiekach pomiędzy drugim zburzeniem, zburzeniem drugiej świątyni i czasem Jezusa, te 400 lat, oni wymyślili rozmaite swoje takie prawa, ograniczenia, których jak Arnold Fruchtenbaum, on napisał taką książkę Jeszua i on mówi, że oni mieli 39 różnych takich kategorii rzeczy, których nie można było robić w szabat. Jedną z nich właśnie było uzdrawianie. Ale po co oni to robili? Oni robili to po to, ustawiali te granice coraz dalej od przykazań, po to, żeby ktoś przypadkiem nie złamał przykazania. No i w związku z tym tak ustawili płotek, powiedzmy, wokół przykazania będziesz święcił szabat, czy pamiętamy to przykazanie z dekalogu, tak, że dzień szabatu jest dniem świętym i że nie można było zrobić więcej niż 2000 kroków w dzień szabatu, że nie można było nosić igły w klapie marynarki, że dzisiaj też nie można na przykład wcisnąć guzika windy w czasie szabatu, bo to jest praca. I tak inny przykład jest taki, że na przykład, że kiedy Bóg mówi, nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki, to oni z tego doszli do takiej koncepcji, żeby nie przekroczyć tego przykazania, że mają odrębny zestaw garnków na gotowanie mięsa i na gotowanie mleka. Dlaczego? Pierwotnie to przykazanie polegało na tym, żeby nie uczestniczyć i nie powielać bałwochwalczych rytuałów ludów, które zamieszkiwały ziemię obiecaną, zanim Izraelici tam weszli, a oni właśnie chcąc zachować to przykazanie, coraz dalej stawiali płotki, że doszli do tego, że trzeba mieć 2 zestawy garnków do gotowania, jeden mięsa, drugi mleka. No i teraz, jeżeli w takich kategoriach patrzy się na prawo i na to, jak oni rozumieli, dochodzili do naprawdę absurdalnych rzeczy. Jezus zresztą sam im to wypomniał w którymś momencie, kiedy w Ewangelii mówi, że swoje prawa ustawiają, a niwelują prawa Boże, ten prawo korbanu, czyli prawo, które mówi, jak dam ofiarę na świątynię, to wtedy jestem zwolniony z troszczenia się o swoich rodziców w ich starszym wieku. I tego rodzaju myślenie, tego rodzaju takie wykrzywianie, wypaczanie Bożego przykazania no było wtedy bardzo powszechne. No i ludzie tak wyrastali w takim przekonaniu, że tak trzeba, że tak Bóg chce i uważali, że to jest słuszne, że to jest słuszne. A to słuszne oczywiście nie było. I apostoł Paweł pisze o takim podejściu w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, wersety 14 do 16, on mówi o tych właśnie Izraelitach, którzy czytają Mojżesza, lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Taką stworzyli naukę, taka tradycja powstała i teraz, kiedy Jezus przychodzi, burzy im ową tradycję, zakłóca im ich własne przyzwyczajenia i są zdziwieni i są wzburzeni, że przecież On nie przestrzega szabatu. I zobaczcie znowu, jaki paradoks. Pan szabatu nie przestrzega szabatu dla nich, tak? Ciekawe jest też, że Łukasz, ewangelista Łukasz nie podkreśla w tym fragmencie, czy też w innych fragmentach, tak mocno jak pozostali synoptyczni ewangeliści, tego, że po każdorazowym złamaniu szabatowych zakazów, w tym rozumieniu faryzeusze spiskowali, by Jezusa zabić, jakby się go pozbyć, bo dla nich to było bluźnierstwo ogromnego kalibru. I Łukasz na przykład pisze tak dosyć oględnie, może dlatego, że pisał właśnie do Teofila, który nie pochodził z Żydów i nie znał prawa mojżeszowego i tak dalej. Nie było to takie istotne. Natomiast on w szóstym rozdziale, to o tym już mówiliśmy, wtedy, kiedy Jezus uzdrowił człowieka z niewładną ręką właśnie w synagodze, w szabat. I koniec tej historii był taki, że Łukasz pisze, ich natomiast ogarnął ślepy gniew i rozpoczęli naradę, co by tu zrobić z Jezusem. Czyli tutaj nie widać tego, że naradzali się, jakby go zabić, jakby się go pozbyć i zniszczyć, tylko jakby się naradzali, co by z nim tu zrobić. Natomiast to samo wydarzenie w Ewangelii Marka w trzecim rozdziale kończy takie zdanie, w szóstym wersecie trzeciego zdania. Faryzeusze natomiast, gdy tylko wyszli z synagogi, zaczęli wraz ze zwolennikami Heroda knuć spisek przeciwko niemu, zastanawiali się, jak by go tu zgładzić. Podobnie w Ewangelii Mateusza, Marka i teraz Mateusza. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale też jest opisane wydarzenie, kiedy Jezus uzdrawia człowieka w synagodze właśnie w szabat, człowieka z bezwładną ręką. I znowu sytuacja się kończy tak, że faryzeusze natomiast wyszli i udali się na naradę, aby ustalić, w jaki sposób doprowadzić do śmierci Jezusa. I zobaczcie, jakie zło się tu czai, jakiego rodzaju przewrotność, taka diabelska powiedziałbym przewrotność się tutaj, bo każdy z tych faryzeuszy miał przekonanie, że Jezus jest bluźniercą, który łamie ich święty szabat. I byli przekonani, że są po stronie Bożej, że pilnują tego, co jest sprawiedliwe w Bożych oczach, jednocześnie spiskując na to, jakby jak zabić Jezusa, jak zabić Pana szabatu, jak zabić, jak to mówi później w słowie w Dziejach Apostolskich apostoł Piotr, dawcę życia powiesiliście na drzewie, na krzyżu. No i co w końcu zaplanowali, to i ostatecznie zrobili. Zrobili, będąc przekonanymi, że robią słusznie, że robią to, co się Bogu podoba i doprowadzili do śmierci bluźniercę, a nie Syna Bożego, a nie Mesjasza. I to jest taki właśnie szczególny rodzaj zła, do jakiego człowiek jest zdolny. Kilka innych przykładów takiego postępowania. Zobaczcie, w tych samych kategoriach ukamienowanie Szczepana. W 7 rozdziale Dziejów Apostolskich ludzie, którzy rzucali kamieniami w Szczepana, wtedy byli przekonani, że Szczepan jest bluźniercą. I byli przekonani, że takiego bluźniercę trzeba ukamienować. No i go ukamienowali. Podobnie postępował apostoł Paweł przed swoim nawróceniem. Prześladował Kościół Chrystusa i miał listy uwierzytelniające. Poszedł do Damaszku, udał się do Damaszku, żeby ludzi, którzy tam znajdzie, aresztować i dyszał, że tak powiem, jak za Łukaszem, żeby ten Kościół zniszczyć. A z historii? Z historii powszechnej, no historii Kościoła również, no, która jest częścią historii powszechnej. Kiedy spalono Jana Husa na stosie za to, że chciał reformować Kościół, za to, że pokazywał, jakie są odstępstwa od ewangelicznego postępowania w ówczesnym Kościele, 1415 rok, spalono go na stosie. Potem po reformacji już nastał czas inkwizycji, nastał czas kontrreformacji, czyli wszystkich takich działań, które polegały na tym, żeby zniszczyć dzieło reformacji. I znowu ci ludzie, którzy to robili, którzy ścigali, torturowali wierzących w Boga ludzi, mieli przekonanie, że ścigają heretyków, odstępców, bluźnierców, tych, którzy są odpowiedzialni za podział Kościoła. Z historii też wiemy, że jak się odbywały na przykład ewangelizacje tych ziem, na których my dzisiaj mieszkamy, Jaćwingowie, Bartowie i inni, którzy tutaj mieszkali, jak się spotkali z ewangelizacją ze strony zakonu krzyżackiego. Ogniem i mieczem, no to mało powiedzieć, tak? To było coś strasznego. I dzisiejsi na przykład Żydzi ortodoksyjni, to niedawno była taka, powiedzmy skandal, ale taka nieprzyjemna rzecz, że po prostu no, pluli na chrześcijan w Jerozolimie. Tak? I mieli przekonanie, że co? No, Bóg pozwala, że to jest słuszne, że co? Że chrześcijanie nie mają tam prawa być, że no, chrześcijanie to bluźniercy. No, co wyraża tego rodzaju gest? No i ostatnie z takich przykładów, też bardzo znamienny i jednocześnie bardzo smutny, to jest wystąpienie patriarchy Cyryla, który jest głową patriarchatu moskiewskiego w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. On bardzo mocno popiera Putina, uważa, że Kościół prawosławny właśnie tego patriarchatu rozwija się w Rosji i że do tej pory nie było nigdy tak bliskich i dobrych relacji pomiędzy państwem i Kościołem. I Putina tutaj gdzieś tak wynosi do jakiegoś takiego miana obrońcy prawosławia, a w innym takim... No, w innej takiej wypowiedzi nazwał Putina bojownikiem przeciwko antychrystowi. Także to dzieje się no, teraz na naszych oczach. No i pytanie jest, dlaczego ludzie tak postępują, że robią rzeczy dokładnie wbrew Bogu, a mają przekonanie, że to, co robią, podoba się Bogu. Że są obrońcami wiary, że to właśnie oni są tymi wiernymi, a dokładnie przeciwko Bogu występują. Ja tak myślałem o tym sobie, że no, nie chciałbym sam takim być. Nie wiem, czy każdy na myśl o tym, to mnie po prostu ciarki idą po plecach, że ja w swoim takim świętym wzburzeniu, w takiej samosprawiedliwości mógłbym myśleć, robić, mówić coś takiego, co jest wbrew Bogu, będąc w pełni przekonanym, że ja jestem po Bożej stronie. Zobaczcie, jakie to jest straszne. Ale dlaczego tak myślą tacy ludzie? No, dali się oszukać, nie myślą samodzielnie, a może po prostu zamiast słuchać Boga, słuchają ludzi. Zamiast słuchać tego, czy czytać tego, co Bóg napisał, co Bóg przekazał ludziom w swoim słowie, to słuchają ludzkich tradycji, wymysłów, które powstały przez wieki i które zostały wymyślone przez ludzi. I nie rozumieją, dlaczego pewne rzeczy powstały, dlaczego je powtarzają, dlaczego pewne rytuały są obecne, no w różnych kościołach różne są te rytuały i przyzwyczajenia, i ludzie samodzielnie nie zadają pytania i samodzielnie nie starają się odpowiedzieć na te pytania, dlaczego robię to, co robię, dlaczego wierzę w to, co wierzę. A to jest kluczowe dla naszej relacji z Bogiem, żebyśmy my byli świadomymi tego, w co wierzymy i dlaczego postępujemy tak, jak postępujemy. Bo Haddon Robinson, już nieżyjący kaznodzieja, powiedział kiedyś takie zdanie: byśmy uważali, żeby z tego, co bierzemy z ołtarzy przeszłości, że to, co bierzemy z ołtarzy przeszłości, żeby to był ogień, a nie popiół. Zobaczcie, mamy pewną tradycję wieków chrześcijańskich i przez te wieki chrześcijanie udowodnili, że potrafili się podzielić na praktycznie każdy temat. Potrafili postawić na głowie każdy temat. I teraz naszą mądrością będzie to, żeby słuchać po prostu Boga, a nie trzymać się jakiejś tam tradycji, która kiedyś powstała i którą tutaj jakby w postaci jakiegoś takiego bezwładności pewnej po prostu powielamy i powtarzamy bezrefleksyjnie w jakiś sposób, nie wiedząc skąd i dlaczego i te rytuały się wzięły i dlaczego się w nich uczestniczy. Jeżeli człowiek bazuje na Bożym Słowie, jeżeli rzeczywiście zagłębia się w niej, poznaje i rzeczywiście chce odkryć, co Bóg miał na myśli mówiąc, to odkrywa te rzeczy. Odkrywa te rzeczy i wtedy staje się wolny. Staje się rzeczywiście wolny według tego zdania, które Jezus powiedział, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ale jeszcze raz powiem, że każdy z nas ma swoistą odpowiedzialność do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego robię to, co robię, dlaczego wierzę w to, co wierzę, i żeby moja wiara była moją wiarą, moim przekonaniem, a nie przekonaniem mojej taty, mamy, dziadka czy babci, którzy pewne rzeczy robią, pewne rzeczy robili i pilnowali tego, żebym ja też to robił. Ale tak naprawdę nie rozumiem po co, nie wiem dlaczego i dlaczego mam to robić. Może się okazać wtedy, jeżeli ktoś się tak zastanowi, że to, co robili, czy mówili rodzice, czy dziadkowie, to słuszne było, że to było prawdziwe, że to było zgodne z Bożym Słowem. A może się okazać, że oni też powtarzali tradycje, pewne wzory postępowań, których nie rozumieli, bo tak ich nauczono i przyjęli to bez jakiejś głębszego myślenia i zasadności. No i teraz druga rzecz tutaj, która jest obecna, jest związana z Królestwem Bożym. Jezus porównuje tutaj Królestwo Boże do ziarnka gorczycy i do zakwasu. Wydaje się, że ta scena się nie zmienia, że w dalszym ciągu jest ten sam tłum, który był świadkiem uzdrowienia kobiety, że być może właśnie skończyło się nabożeństwo w synagodze, ale Jezus mówi do tych samych ludzi. Tutaj w tym tłumaczeniu, które czytałem, mamy tam określenie, że Jezus dalej mówił. A Jezus mówił dalej, do czego podobne jest Królestwo Boże. I otóż Królestwo Boże, dlaczego Królestwo Boże? Zauważmy takie troszeczkę dalsze perspektywy. Otóż Królestwo Boże wkroczyło w życie tej zgnębionej kobiety. I co się stało? Ona została uzdrowiona, została uwolniona z tej demonicznej opresji. Królestwo Boże zamanifestowało swoją moc w jej życiu, nad ciemnością, nad szatańskimi knowaniami i nad szatańskim działaniem. Królestwo Boże, które zwiastował Jezus, przychodzi, aby zniweczyć dzieła diabła. Dokładnie tak, jak to Jan napisał w swoim liście. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 1 Jana 3,8. Czyli Królestwo Boże mamy tutaj, jest tym, co nadeszło. I na oczach tych ludzi i w doświadczeniu tej kobiety zamanifestowało swoją moc. Dlaczego tak się mogło stać? Dlaczego Królestwo w taki sposób się objawia? No właśnie dlatego, jak ten slajd pierwszy na początku naszego nabożeństwa mówił, kiedy apostoł mówi, że Królestwo Boże zasadza się nie na mocy, nie na słowie, przepraszam, ale na mocy. Także Królestwo Boże, 1 Koryntian 4,20, zasadza się na mocy, na Bożej mocy. I nawet jeśli na początku jest mało widzialne, to efekt ostateczny jest ewidentny, jest oczywisty i każdy ten efekt widzi. Tak z małego ziarnka rośnie drzewo i w tym drzewie ptaki wiją gniazda. Tak samo ta ilość, mała ilość zaczynu rozszerza się i zakwasza się cała mąka. I ilekolwiek by tej mąki było. Czyli nikt nie ma wątpliwości co do efektu końcowego. Także we wrogim, niesprzyjającym sobie środowisku nawet Królestwo Boże się rozwija dzięki mocy, jaką ma w sobie owo Królestwo. Owo Królestwo ma w sobie Bożą moc i ma moc zniweczyć dzieła diabła, ma moc zniweczyć błędne ludzkie myślenie, chociażby co do szabatu. I zauważcie, że podejrzewam, że duża liczba tych ludzi, którzy wtedy byli obecni, którzy widzieli i słyszeli Jezusa, wyszła z tego spotkania z takim myśleniem zmienionym już na temat tego, czym jest szabat, w jaki sposób można myśleć i postępować w szabat. I teraz zauważcie, że rzeczywiście tam, gdzie Królestwo Boże się rozszerza, ale autentycznie, gdzie Królestwo Boże wchodzi i rzeczywiście znajduje miejsce w ludzkim życiu, w ludzkich doświadczeniach, kiedy zmienia ludzkie myślenie, kiedy zmienia pragnienia w sercu człowieka, to ludzie zaczynają inaczej myśleć, postępować inaczej niż do tej pory robili. Zmienia się, całe społeczeństwo może się zmienić. Jakby kolektywnie całość się zmienia. Nawet wczoraj żeśmy oglądali tak kawałek filmu o Pablo Escobarze. Znana wam postać? Taki dealer narkotyków, on, handlarz, taki bohater, nie? I on zarobił niewyobrażalne pieniądze bardzo krótko. Oczywiście na handlu kokainą, na przemycaniu tej kokainy do Stanów Zjednoczonych, w procesie zabił mnóstwo ludzi, ale część z tych pieniędzy, które zarobił, wydał na to, żeby pomagać biednym. Na to, żeby pomóc autentycznie biednym ludziom w Medellin, w Kolumbii. I dla tych ludzi on był bohaterem. On był bohaterem, bo im pomógł, bo oni od niego otrzymali pomoc. A to, że ta pomoc dla nich przyszła kosztem śmierci wielu innych ludzi, do których się przyczynił pośrednio i bezpośrednio, no to już... I teraz zobaczcie, że tam, gdzie jest jakiegoś rodzaju brak tych Bożych wartości, Bożej etyki, Bożego Królestwa, tam jest okrucieństwo, tam jest rozbój, tam są ciągłe, na przykład w Afryce, teraz w Nigerze, jakiś pucz wojskowy nastąpił w tym tygodniu. Słyszeliśmy wcześniej o walkach w Chartumie, w Etiopii. To wszystko się dzieje, bo tam nie rządzi Ewangelia. Tam ludzie nie mają w sercach tego, żeby być posłusznym Bogu. I efekt jest taki, że żyją w ciągłej wojnie, w ciągłej biedzie, w ciągłym niedostatku. Mogliby przecież inaczej żyć. Ale dlatego, że nie dopuszczają Ewangelii, nie dopuszczają Królestwa Bożego, nie dopuszczają etyki Królestwa Bożego, mają to, co mają. Ciekawe też z drugiej strony patrząc, że te kraje nasze dzisiejszej Europy tak naprawdę są dostatnie, bogate i tego dlaczego? Dlatego w większości, że przez lata bardziej lub mniej ale te kraje bazowały na Bożym Słowie, na zasadach, które wypływały z Bożego Słowa. Kolejnym takim efektem rozszerzania się Królestwa Bożego jest takie autentyczne od wewnątrz pochodzące pragnienie, by nie trwać w jakimś rodzaju grzechu, w jakimś rodzaju zła, nie tolerować tego w swoim życiu. To jest rozszerzanie się Królestwa Bożego od wewnątrz. Jeżeli autentycznie w jakimś człowieku jest namiastka tego, te ziarenko gorczyczne tego Królestwa, to ono się rozrasta i ten człowiek coraz mniej wygodnie czuje się z grzechem. Coraz bardziej dąży, ciąży w stronę tego, żeby żyć świętym życiem i żeby tego grzechu w jego życiu było jak najmniej. Zmaga się z tym grzechem i go nie chce, nawet jeżeli w jakiś sposób się on co jakiś czas pojawia. Także powtarzanie bez wystarczającej refleksji jakiejkolwiek tradycji nikogo nie usprawiedliwia. Nikogo z nas by nie usprawiedliwiło. Jeżeli, no, można powiedzieć co najwyżej, że człowiek staje się ofiarą jakiegoś systemu religijnego. Człowiek ostatecznie nie powie przed Bogiem i nie zostanie usprawiedliwiony, nie powie czegoś takiego, a robiłem to, co mi powiedziano, to, co mi rodzice przekazali, to, co mi dziadek czy babcia chcieli, żebym robił, tak? Bo może usłyszeć, dlaczego nie robiłeś tego, co napisano. Przecież nie powie, a nie miałem Biblii. Miał Biblię. Dzisiaj większość ludzi ma Biblię. Na półce zakurzona, nieużywana, stoi. Czemu nie robisz tego, co napisano? Bo mnie to nie obchodzi. Tak? To jest taka odpowiedź uczciwa i bezpośrednia, którą taki człowiek powinien dać. Dlatego nikt nie może siebie samego w taki sposób usprawiedliwiać. I też gdzieś tutaj jest też takie wezwanie do każdego z nas, byśmy zrewidowali swoje przekonania, swoje myślenie, swoje postępowanie właśnie w kontekście takiego, na ile jest zgodne z Bożym Słowem, na ile przystaje do Ewangelii. Czy bardziej chcemy się przypodobać, przystawać do tego, co ludzie wymyślili, bo wtedy będzie łatwiej. Królestwo Boże ma moc, autentyczną moc. I jeżeli ktoś z tutaj obecnych, czy słuchających tego, myśli sobie, że czy myśli, że nie ma tego ziarenka, że nie ma tej szczypty, tego zakwasu w jego życiu, to trzeba Jezusa o to poprosić. Po prostu, z prostymi słowami. Jezu, chcę być częścią Twojego Królestwa. Chcę, żeby Twoje Królestwo rozrastało się we mnie. Uczyń cud. Uratuj mnie. Bo Twoje Królestwo ma moc.